Pieśń wykonana w wykonaniu właściwie rosyjskiego zespołu pieśni i tańca ludowej Babuszka, także bardzo to było piękne, bardzo pięknie podkreśla misję, moi drodzy, Moonfall. Cóż może pójść nie tak, jeżeli dajemy taką nazwę. Chciałem przekierować to raczej z tego właśnie filmu niewydarzonego, który to niewydarzony film Moonfall jakiś czas temu, no niestety wdarł się pod nasze czaszki i mieliśmy okazję go pooglądać. Na rzecz czegoś bardziej podobnego do Jamesa Bonda i filmów właśnie z tymże agentem związanych, czy się udało, to już sami ocencie. Natomiast, moi drodzy, bardzo serdecznie chciałem wszystkich dzisiaj powitać. Powitać serdecznie Agnbok, Kociewiaka, Bronka, Drmela, moi drodzy. Kto tutaj jeszcze jest? Helikon. Skwariusz z nami jest, moi drodzy. Kto tutaj jeszcze mamy? Daro, Tomasz z nami jest. Bronek już był witany, ale można przywitać jeszcze raz. Chiquita z nami jest. Iver, moi drodzy. Danielu Bosman też na pokładzie. Witamy bardzo serdecznie z Cieptu. Kto tam jeszcze jest z nami, moi drodzy? Kanap Kuba. Kanap Kuba, ciekawy nick. Także bardzo serdecznie witamy, moi drodzy. I cóż, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tej misji Moonfall, między innymi, bo oczywiście mamy jeszcze dużo innych newsów przygotowanych, natomiast jest dosyć ciekawa koncepcja związana z poniekąd, jakby nie patrzeć, z programem Artemis. Program Artemis miał ostatnio, no, można powiedzieć, swój punkt przełomowy, tak? W końcu ludzie polecieli dookoła Księżyca, w końcu mamy swoją misję na miarę gdzieś tam tych środkowych misji programu Apollo, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten powrót człowieka na powierzchnię Księżyca. Natomiast w kolejnych iteracjach będziemy już obserwować właśnie lądowanie Amerykanów na Księżycu, miejmy nadzieję. I żeby to się udało, żeby to nie było tylko po prostu wylądowanie lądownika, czy to Blue Origin, czy to lądownika SpaceX, zobaczymy, która z tych firm wyrobi się jako pierwsza, to będziemy musieli wiedzieć kapkę więcej na temat miejsc, potencjalnych miejsc lądowania, a docelowo też założenie jakiegoś pierwszego przyczółka ludzkiego na powierzchni Księżyca. Więc takie miejsca zostały już wybrane. Takie miejsca, zresztą oglądaliśmy to w ostatniej Astrokawie, już zostały gdzieś tam wstępnie przyszpilone na powierzchni Księżyca, na tym południowym biegunie, ale trzeba je zbadać lepiej. Zanim podejmiemy decyzję o tym, żeby wysłać ludzi akurat właśnie w to miejsce, warto byłoby mieć więcej danych. Dlaczego? No, w przypadku programu Apollo aż tak drobiazgowych danych nie mieliśmy i jakoś sobie radziliśmy. Tak, tylko tam to były misje takie, nazwijmy to, technologiczno-geologiczne. Odcinając to od całego, że tak powiem, PR-u i całego tutaj politycznego wydźwięku programu Apollo, to były to takie misje, które po pierwsze sprawdzały technologię, czy to w ogóle zadziała, czy jesteśmy w stanie zbudować pojazdy kosmiczne, które zabiorą człowieka na Księżyc. A druga sprawa to zbierzmy próbki. No i tam parę jeszcze innych eksperymentów oczywiście związanych chociażby z promieniowaniem kosmicznym, które uderza w powierzchnię Księżyca, ze zwierciadłami, które odbijają światło lasera po dziś dzień i możemy obliczać sobie, jak bardzo się od nas Księżyc oddala, bo dzięki temu wiemy, że się oddala właśnie około 3 cm rocznie. Owszem, to były jakieś tam ważne też eksperymenty, ale no najważniejsze, najbardziej takie spektakularne i takie, które pozostawiły coś po sobie, to są eksperymenty geologiczne, kiedy to astronauci pobierali różnego rodzaju próbki. No i fajnie, do tego wystarczyło sobie spojrzeć z góry na te właśnie twory geologiczne i powiedzieć, to jest interesujący nas punkt, tak? To jest miejsce, które prawdopodobnie może tutaj zaobfitować w jakieś ciekawe próbki skał, które astronauci zbiorą, kiedy tam wylądują. Natomiast tu mówimy już o czymś innym, bo nie chodzi właśnie o to, żeby polecieć tam, wetknąć flagę i znowu nawieźć kilkaset kilogramów skał, tylko chodzi o to, żeby tam ostatecznie postawić jakiś habitat, potem żeby to się rozwijało, żeby można było tam stworzyć pierwszą z początku zamieszkiwaną co jakiś czas bazę księżycową, a docelowo taki już konkretny punkt badawczy, który podobnie jak ISS cały czas gościłby astronautów na swoim pokładzie, w swoich progach właściwie już w tym momencie. Więc żeby to zrobić, musimy mieć odpowiednie parametry tego miejsca, gdzie będziemy się znajdować, tak? Lód wodny, wiedzieć jak najwięcej tak naprawdę o podłożu, o tym, z czym się nam przyjdzie tam mierzyć, żeby nie było tak, że polecimy nieprzygotowani, i się na miejscu okaże, że no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No to by było straszne, tak? Więc NASA przygotowała między innymi, bo oczywiście takich różnych programów i projektów, które mogą to umożliwić, jest więcej, ale przygotowała między innymi właśnie Moonfall. Moonfall Lunar Drones, czyli w założeniu ma to być wysłanie na powierzchnię Księżyca takich właśnie dronów. Dronów, moi drodzy, którzy już je spersonifikowałem, moi drodzy. W każdym razie dronów, które będą w stanie nam tę powierzchnię Księżyca zbadać. W zeszłym miesiącu szef NASA Jared Isaacman zerwał z planem powrotu Agencji Kosmicznej na Księżyc, wzywając do gruntownej przebudowy programu Artemis. Ja bym nie powiedział, że zerwał z planem powrotu, tylko bardziej go ucywilizował i przebudował troszeczkę w dobrym kierunku, jakby nie patrzeć. Natomiast ze zrywaniem nie ma tutaj nic wspólnego. Jedną z jego zapowiedzi była seria szybkich misji robotycznych mających na celu rozpoznanie, przeprowadzenie eksperymentów i przygotowanie do operacji na powierzchni Księżyca przed ewentualnym restartem Księżyca przez astronautów w 2028 roku. Ciekawie to brzmi. Chiny wygrają ten wyścig, niestety na to się zanosi. Też tak może być, trzeba brać to pod uwagę. W każdym razie, podczas wydarzenia NASA Ignition 24 marca Isaacman wezwał do usunięcia niepotrzebnych przeszkód, które hamują postęp i powiedział, że agencja uwolni siłę roboczą i przemysłową naszego kraju, żeby bla, 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 polityka. W każdym razie Ignition to jest ta nowy program, tak, nowy projekt tak naprawdę, który zakłada właśnie wybudowanie bazy księżycowej. Mówiąc baza księżycowa, oczywiście nie miejmy tutaj, nie wiem, jakichś widoków z For All Mankind, tak? Jakiegoś bardzo rozległego kampusu dosłownie różnego rodzaju habitatów i sprzętów. Raczej podejrzewam, że będzie to po prostu jakiś moduł, który zostanie osadzony na powierzchni Księżyca, tak żeby można było tam wejść i było trochę więcej miejsca niż w lądowniku księżycowym Apollo. Więc bardziej coś takiego miejmy tutaj na myśli, mówiąc o tej bazie jeszcze w tej dekadzie, jeżeli miałaby się w ogóle wydarzyć. Jednym z aspektów modernizacji Artemis przez szefa NASA było wykorzystanie dronów skoczków w ramach projektu Moonfall. Zostało ogłoszone w dniu wydarzenia NASA Ignition. Dobra, więc nie wiem, czy pamiętacie, ale swego czasu na Księżycu już wylądował taki skoczek i był testowany, więc to też nie jest tak, że są to jakieś technologie, które w ogóle nie są sprawdzone, że jest to jakiś pomysł, który nigdy nie był testowany na powierzchni Księżyca. Okazuje się, że już był. To po pierwsze. Po drugie, jest bardzo tożsamy tak naprawdę z tym, w jaki sposób astronauci poruszają się po powierzchni Księżyca. Otóż kiedy astronauci Apollo wylądowali na Księżycu i próbowali poruszać się tam właśnie, to okazało się dość szybko, że tak zwane bunny hops, czyli właśnie to takie śmieszne skakanie, kiedy widzimy, jak astronauci obunóż po prostu podskakują sobie na Księżycu, jest najbardziej efektywnym sposobem poruszania się w takiej sytuacji zmniejszonej grawitacji, tak? No bo to jest coś innego niż mamy do czynienia podczas spaceru kosmicznego, kiedy w ogóle ciążenie praktycznie nie występuje. Mamy zero G tak zwane, natomiast no, tam się czujemy trochę jakbyśmy byli zawieszeni w wodzie, tak? Tutaj mamy do czynienia z czymś innym, jesteśmy bardzo letcy, tak? Bardzo lekko się tutaj czujemy. Nasze mięśnie, które są przyzwyczajone do pewnego naszego ciężaru na powierzchni Ziemi, nagle okazują się zbyt silne i gdybyśmy tak z całej siły wyskoczyli w górę, no to całkiem wysoko moglibyśmy podlecieć. Potem na szczęście ta grawitacja też nie ściąga aż tak bardzo w dół jak tutaj na Ziemi, więc ten upadek nie byłby aż tak drastyczny, ale też mógłby być niebezpieczny, tak? Łatwiej się przewrócić. No to wszystko generalnie podczas tych misji Apollo było takie, jak widzieliście, bardzo nieporadne wręcz, tak? Dlatego też właśnie przygotowywane są skafandry przez firmę Axiom, które będą trochę kompensować to, dodawać więcej możliwości i zakresu ruchu w tych skafandrach. Też właśnie, żeby skompensować trochę to inne ciążenie na powierzchni Księżyca. Po co takie technologie Małysza wysłać? Ja nie wiem, czy pan Adam Małysz będzie chętny, wiesz, to jeszcze musisz wziąć pod uwagę. To na szczęście nie żyjemy w kraju, gdzie mogą cię po prostu wysłać tak za nic na Księżyc. Ostatnio oglądałem reportaż o eksploracji Księżyca i tak dziwnie się słuchało, jak prezydenci od Busha rzucali przyszłe daty lądowania człowieka na Księżycu, które przesunęły się z 2015 do 30. No nie? To jest właśnie to. Aczkolwiek zobacz, to jest taki, powiedziałbym, przesunięcie James Webb time, nie? Tak jak się mówi Elon time, że jeżeli Elon coś zapowiada, to trzeba przemnożyć to przez odpowiednie mnożniki. Tak samo tutaj też przecież 15 lat tak naprawdę ten projekt Jamesa Webba, mówię o teleskopie kosmicznym, został opóźniony tak naprawdę. Tak, mistrzostwa w skakaniu przez przeszkody na Księżycu, dokładnie. No dobra, słuchajcie. Ray Baker jest kierownikiem projektu Moonfall w Jet Propulsion Laboratory NASA w Pasadenie w Kalifornii. No, czyli całkiem, jakby nie patrzeć, poważny instytut, tak, badawczy należący do NASA. Moonfall zakłada wypuszczenie 4 dronów wyposażonych w kamery i czujniki nad niewybranym jeszcze miejscem na biegunie południowym Księżyca, powiedział Baker portalowi Space.com. W ogóle powiem wam szczerze, że nie wiem... Jest jakieś takie brak przygotowania medialnego. Nie wiem, czy Dorian też to... Właśnie, Dorian się nie przywitał swoją drogą, widzicie. Więc bardzo serdecznie teraz zostawiam Dorianowi antenę.
No witam serdecznie, dzień dobry.
Tak, żeby nie było zaraz, jak zeszłym razem się obruszyli ludzie słusznie. Więc nie wiem, czy Dorian też masz takie wrażenie, zobacz, że na przykład można to było lepiej powiedzieć, nie? Gdzie to było? Czekaj, bo zgubiłem temat. Wyposażony w kamery i czujniki nad niewybranym jeszcze miejscem na biegunie południowym Księżyca. Jest to tak, wiesz, tak brzmi na zasadzie jakby, z czym wy tu przychodzicie, jakby nic nie ma, miejsce niewybrane, skafandry niegotowe, to, tamto. I ta narracja jest jakaś taka wpisująca się jeszcze dodatkowo w to, jakby nie można było powiedzieć na jednym z wybranych miejsc, które w tym momencie są właśnie rozpatrywane, tak? Gdzie no jakby od razu to inaczej brzmi, od razu widzimy, że jest jakiś proces, a nie na zasadzie, tak, tam może w piątek coś wybierzemy, no nie? Można to tak odebrać, zwłaszcza jak jest się nacechowany, znaczy nastawiony, że tak powiem, jakoś może nie agresywnie, ale jakoś no, niekoniecznie pozytywnie w stosunku do programów i misji kosmicznych. Natomiast taka trochę woda na błyn. No nie wiem, może się czepiam, dajcie znać w komentarzach, ale mam wrażenie, że właśnie wszechobecna jest taka dziwna narracja, a słowa jednak mają swoją wagę, słowa mają swoje znaczenie i słowa dobrze dobrane potrafią lepiej lub gorzej to przesłanie nasze przekazać, tak? I w tym przypadku mam wrażenie, że w ogóle, jeżeli chodzi o tę misję, to o ten program cały, to często właśnie niezbyt dobrze jest to poukładane.
No tak jak widocznie musi być dziennikarstwo czasami.
Wiesz co?
Nie wiem, czy musi.
Nie musi. To jest po prostu... Znaczy wiesz, to jest jeszcze tłumaczenie, okej? Okay? Nie, ale to jakby pije do tego, dlatego że często się spotykam po prostu z takimi, wiesz, z takim podejściem. Znaczy wiesz, to wynika z tego, że naukowcy chcą być super, wiesz, poprawni jakby w tym. To jest jakby oczywiste dla nich, tak samo inżynierowie. Po pierwsze, jakby na tym polega ich praca. Po drugie... Też, wiesz, chcesz unikać później jakichś takich hura optymistycznych nagłówków, które się pojawiają. Tak, jakby odkryliśmy lek na raka, nie? Owszem, ale u karalucha, nie? Jak badaliśmy jakiś tam konkretny, który nie występuje u człowieka. Więc rozumiesz, to jest jakby ten mechanizm, przed którym chcą się gdzieś tam jakoś bronić, ale no jest takie, ja to zauważam bardzo mocno, że właśnie trochę się tych naukowców, kurczę, fajnych ludzi rzuca na żer dziennikarzom, którzy są wytrawni tak naprawdę, wiesz, w fechtunku słowem, a ci naukowcy często nie mają narzędzi, nie? I potem właśnie niekoniecznie ten przekaz, mimo że z założenia miał być bardzo precyzyjny, bardzo akuratny, dokładnie o tym, o czym chcieli powiedzieć, to potem to jest jakoś tak, wiesz, dziwnie ubierane w słowa później przez dziennikarzy, dlatego że mam wrażenie, zachodzi jakiś taki... taka niezgodność pomiędzy tymi dwoma światami, nie? I w sensie być może leksykalna właśnie, nie? No, dokładnie. Dobra, lećmy sobie dalej. Drony te wykorzystują tę samą wiedzę i odważnego ducha, dzięki którym helikopter Ingenuity Mars wykonał 72 loty trwające obecnie misji łazika. Co to jest w ogóle jakiś absurd? Możemy stanąć na ich barkach, powiedział Baker. Tak, bardzo dużo za to takich wyświechtanych frazesów typu stoimy na barkach olbrzymów i tak dalej. Tak, to jest ważne, ale kurczę, każdy tak mówi i przez to, że każdy tak mówi, to traci swój impact po prostu, coś takiego. Połączymy nasz sukces z pomysłowością, jakby sekretarza Gierka słuchał dosłownie, wiesz, przemówienia. Połączymy nasz sukces z pomysłowością. Całą tę wiedzę, wszystkie te umiejętności, sukces, następnie połączymy to z potencjałem branży. Doprowadzimy to do końca. Brzmi jak taki biegacz, wiesz, 20 km przed metą, który już nie ma po prostu sił, ale zadają mu pytania. No dobra, słuchajcie, może jakieś konkrety w końcu. Przebrnęliśmy przez zapis chyba po prostu tego wystąpienia. Baker powiedział, że każdy z czterech dronów będzie wyposażony w zestaw 10 kamer i sprzętu naukowego, co oznacza, że łącznie 40 kamer zostanie wysłanych nad skalisty, surowy krajobraz Księżyca. Zdjęcia wykonane przez drony zostaną połączone w celu stworzenia niespotykanego dotąd widoku księżycowego krajobrazu, idealnego do planowania przyszłych miejsc lądowania dla załóg Artemis, a także do rozmieszczenia sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo jak sobie popatrzymy na te drony, no to faktycznie, mimo tego, że są cztery, ale mogą się poruszać w dość prosty sposób, to będą w stanie pokryć tak naprawdę dość spory teren i dać nam jeszcze więcej informacji na temat tego, co się tam znajduje. No bo teoretycznie moglibyśmy wysłać na przykład sondę Lunar Reconnaissance Orbiter, tak? To nie jest problem, ona jest w stanie lecieć dosyć nisko, jak się ją na odpowiednią orbitę gdzieś tam opuści. Natomiast ona przeleci, tak? Potem możemy czekać na ewentualnie kolejny przelot i tak dalej, ale to jest narzędzie, które nie jest tam na miejscu. To jest jednak, jakby nie patrzeć, orbiter. Tutaj, jeśli to poleci, w ogóle będziemy mieli faktycznie możliwość głębszego przyjrzenia się tak naprawdę jakimś konkretnym miejscom, które mogą się okazać kluczowymi do tego, żeby właśnie to miejsce wybrać pod przyszłe budowanie takiej bazy. Więc to jest tak naprawdę tutaj bardzo ważny element tej misji. Tak samo jak łazik Perseverance. No mieliśmy oczywiście różnego rodzaju sondy, które sobie latają i dalej mamy przecież nad Marsem, które orbitują wokół tej planety. Mamy przepiękne zdjęcia również z potężnych teleskopów, które zainstalowane są na pokładzie tych urządzeń. No ale to jest tylko do pewnego momentu jakieś przybliżenie, tak? Ta rozdzielczość zawsze będzie mniejsza niż wykonana sprzętem, który jest dokładnie w tym miejscu i może nam dokładnie pokazać jakieś dziwne aspekty geologiczne tego miejsca. Co robi łazik Perseverance, tak? Jesteśmy w stanie podjechać do konkretnego kamienia dosłownie i zbadać jego jakiś tam potencjał, skład chemiczny i tak dalej. Więc tutaj to będzie tak naprawdę tą przewagą, jaką mamy nad obecnie orbitującymi wokół Księżyca sondami. Czy Artemis 1 i 2 nie powinny być w bliższej odległości czasowej, skoro leci tą samą rakietą? Dobre pytanie. Wiesz, to nie jest kwestia tylko rakiety, bo zauważ, że do Artemis 3 mimo, że ma być w przyszłym roku, już w tym momencie właściwie części do rakiety SLS są w tak zwanym procesie rolloutu i będą składane teraz do kupy. I rakieta sama w sobie, wiesz, jest opracowana, ona działa, jakby nie będzie tych kolejnych iteracji, czyli blok 1B i blok 2, tylko zostanie ten blok 1, czyli dokładnie to samo, co leciało w pierwszym i drugim Artemisie, bo i tak ta rakieta zostanie skasowana koniec końców. Natomiast pamiętaj, że kiedy misja Artemis 1 się zakończyła, kapsuła Orion wróciła na powierzchnię Ziemi. To trzeba było przeanalizować bardzo dobrze, po pierwsze, samą kapsułę, tak? Bo to był lot testowy. Jeszcze wcześniej Orion nie latał, więc nie wiadomo było, jak sobie poradzi z wejściem w atmosferę, chociażby z prędkością 40 tysięcy km na godzinę. Tak? Nam się to może wydawać, że to wygląda jak oglądanie samochodu. Tak? Są cztery koła, są. Jest poziom oleju odpowiedni? Jest. Nie wiem, ciśnienie w oponach? Spoko, spoko. Tak? Akumulator pali, no to jedziemy. No tak, w przypadku trasy do Kołobrzegu, owszem, to się może sprawdzić. W przypadku trasy na Księżyc, gdzie życie ludzkie zależy od tych wszystkich systemów, no tam nie wysiądą na pobocze, nie? Więc trzeba było dokładnie sprawdzić wszystkie aspekty tej kapsuły, co trwa po prostu. No, analizowanie tego, robienie raportów, potem kolejne instancje zapoznają się z tymi raportami, jakieś wnioski są wyciągane, potem trzeba te wnioski wdrożyć w produkcję, że tak powiem, tak, jeżeli coś ma być poprawione. A to też wydłuża czas, bo trzeba sprawdzić, czy będzie działało dobrze z innymi systemami, podsystemami, opracować jakieś procedury medyczne na przykład dla ludzi, bo zupełnie czym innym jest lot załogowy, a lot bezzałogowy. Tak? Mieliśmy w tym pierwszym Artemisie manekiny, które były wypchane czujnikami i to też nie było bez powodu, bo dane, które zostały zebrane właśnie z tych czujników, potem były analizowane, co trwa, potem na podstawie tych analiz były tworzone procedury, co trwa, potem astronautów trzeba było w oparciu o to wszystko przecież wyszkolić, tak? Co też trwa. A więc pewnych rzeczy nie przyspieszysz. No pewnie można by było, gdyby to, nie wiem, jeszcze wszystko lepiej ustrukturyzować i no ale to wiecie, no też się tutaj mierzymy z państwową, jakby nie patrzeć, agencją, tak? Więc to nigdy nie będzie w 100% tak perfekcyjne, jak mogłoby być. Natomiast to jest i tak minimum, tak? Maksimum tego wszystkiego, dlaczego to trwa tak długo, no to jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Te rzeczy po prostu wymagają czasu, no. Nie możemy tych ludzi puścić tak po prostu samopas w niesprawdzonej kapsule, tak? Zwłaszcza, że to jest jednak, jakby nie patrzeć, konstrukcja podobna do tego, co było w programie Apollo, ale to jest zupełnie co innego. No nie, tak porównam to ponownie. To tak jakbyście porównywali najnowszego Forda Mondeo do Forda T, który został wypuszczony na początku XX wieku. Tak? Jedno jeździ, drugie jeździ, ale no jednak mając instrukcję z tego pierwszego, nie podjąłbym się naprawy tego drugiego. Rozumiecie, jakby o co tutaj chodzi, towarzyszu. Podoba mi się ten głaz, to naprawdę piękny głaz, dokładnie. Ach, to jest jeszcze inna sprawa tutaj. Dokładnie tak, że żeby powiedzieć w ogóle, kiedy mamy jakiś duży temat, tak, rozległy, gdzie żeby zrozumieć na przykład dany przełom, to musimy mieć już wiedzę na ten temat, a tak jak tutaj piszesz, media przychodzą i macie 3 minuty na to, żeby powiedzieć, to jest jakby dodatkowy aspekt tutaj, nie? Więc nawet jeżeli ktoś, tak jak mówiłem wcześniej, ten fechtunek językiem potrafi tutaj, taki medialny, bo to nie chodzi o to, że ja powiedziałem, że naukowcy nie potrafią mówić, absolutnie nie. Tylko, że ten język medialny pewnymi prawami się swoimi rządzi, tak? Są pewne pułapki, tak? Jest full of zasadzka, jak to się kiedyś mówiło, więc nawet jak się to wszystko wie, to no właśnie, traci się czas na te jakieś dziwne takie rozgrywki słowne, a tego czasu nie zostaje już na to, żeby w ogóle cokolwiek przekazać, więc to jest kolejny problem tak naprawdę tego wszystkiego. No, no ale no niestety, tak to wygląda i dlatego fajnie, że się pojawiły różnego rodzaju inicjatywy oddolne, takie jak chociażby Astrofaza, jak Radio Naukowe, jak inne kanały, gdzie popularnonaukowe, inne kanały popularnonaukowe, gdzie na przykład naukowcy mogą przyjść i sobie, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, czy ile tam potrzeba na jakiś temat rozmawiać. Tak jak to było w przypadku chociażby naszej rozmowy z doktorem Pędkowskim na temat fosfiny na Wenus, na temat różnych innych badań, które gdzieś tam jego zespół przeprowadza, gdzie mógł na przykład wyjaśnić, bo miał odpowiednio dużo czasu, te wszystkie jakieś takie dziwne, no jak one się nazywają, nieprawidłowe, nawet nieprawidłowości, ale te wszystkie dziwne jakieś takie insynuacje, które gdzieś tam się w przestrzeni medialnej pojawiały i dość szeroko się propagowały, no to miał na to czas, żeby to opowiedzieć, jak to wyglądało z jego strony, ze strony jego zespołu, na czym to konkretnie dokładnie polegało. Zresztą serdecznie polecam wam właśnie tę rozmowę. No tylko jednak mimo wszystko to wciąż jest taka skala, versus media takie głównego nurtu, gdzie to jest taka skala i tam tego po prostu nie ma. Nie? No niestety, na to wpływu póki co nie mamy. Bunkier nauki, dokładnie. Tak jak piszesz, jakby bok. Trzeba znać 3 języki, polski, naukowy, wapniacki. No, jeszcze by się przydało szurskim biegle porozumiewać, bo to też jest droga pełna wertepów. Kołobrzeg pozdrawia, pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Dobra, lećmy dalej. Co z tymi dronami naszymi? Mają oni ogromny potencjał, to jest coś bla, 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 bla. To już było. Mars Ingenuity został wyposażony w powszechnie dostępną elektronikę komercyjną. Wiele było typowymi rozwiązaniami spotykanymi w telefonach komórkowych. Posiadał jednak również wbudowane funkcje inteligentne, pozwalające na wykrywanie, unikanie zagrożeń podczas przeskakiwania z jednego fragmentu marsjańskiej nieruchomości na drugi. Czyli już mamy tam nieruchomości. Dzisiaj ma chyba gorszy dzień ten tłumacz. W każdym razie z jednego miejsca, tak, badanego na drugie, oczywiście tutaj o to chodzi. W każdym razie to są oczywiście rzeczy, które też komercyjnie były rozwijane i to jest w ogóle ciekawostka, bo zwróćcie uwagę, mamy oczywiście te takie drony olbrzymie wojskowe, jakieś Reapery, jakieś inne tego typu różne urządzenia, które już od lat tak naprawdę z nami są, mniej lub bardziej autonomiczne. Natomiast jeżeli chodzi o te takie właśnie systemy wykrywania zagrożeń, unikania zagrożeń, oparte o lidar, oparte o jakieś tam, prawda, GPS-y i tak dalej, to wszystko głównie zaczęło rozwijać się w segmencie właśnie takim komercyjnym. Po co? Po to, żebyśmy mogli nagrywać dronami wesela i nie rozbijać tych dronów o anteny, o drzewa i tak dalej. Tutaj przed wami siedzi osoba, która jak drona kupiła pierwszego do Astrofazy, to rozbiła go przy drugim nagraniu. Właśnie dlatego, że tych systemów jeszcze nie było wtedy. Źle oceniłem gdzieś tam odległość, bo z daleka to ciężko w 3D rozróżnić, co jest jak blisko. No i niestety okazało się, że antena była zbyt blisko. Więc takie systemy były właśnie po to rozwijane, żeby skompensować nieudolność pilotów takich jak ja. Rozumiecie? I to się zaczęło rozwijać. Nagle się okazało, że może bardzo fajnie przenikać do segmentów właśnie tych, z których wcześniej technologie do tego komercyjnego przenikały, tak? Czyli właśnie mówię tutaj o nauce, mówię tutaj o wojsku. Dopiero konflikt za naszą granicą na pełną skalę wdrożył takie właśnie drony i tego typu rozwiązania i tego typu walkę. Nie, że mamy olbrzymi jakiś tam, prawda, dron lecący parę kilometrów nad ziemią i my go nawet nie widzimy, tylko właśnie latanie dosłownie między słupami, drzewami i tak dalej. Dzięki tym rozwiązaniom, które były stworzone stricte do czy zabawy, czy jakiejś takiej pracy komercyjnej i tak dalej, nie? Więc te światy, mam wrażenie, będą się coraz bardziej gdzieś tam przenikać i pewne rozwiązania, które właśnie powstały z myślą o konsumentach takich zwykłych, będą mogły znaleźć zastosowanie w branży takiej jak chociażby space. Oczywiście musimy tutaj też pamiętać o tym, że te komponenty, których używamy w branży space, na przykład właśnie w tych dronach, które tutaj polecą, często muszą być komponentami dużo bardziej albo wytrzymałymi, albo przechodzącymi dużo większą, bardziej restrykcyjną selekcję, tak, żeby to były chipy powtarzalne, tak, żebyśmy wiedzieli, z czym się tam mierzymy, no bo nie może być tak jak tutaj, że czasami, wiecie, kupujemy coś prosto z pudełka i to nie działa, tak, bo akurat przeszło jakoś przez tam kontrolę jakości. Tutaj z czymś takim się nie możemy spotkać. Tutaj w przypadku takich misji to musi polecieć i musimy mieć pewność, że działać będzie. Zwłaszcza, że mamy, no jak widzicie tutaj też, jakby nie patrzeć, tego typu technologie zaprzęgnięte do tego typu łazików. Daniel, już widzę, działeczki na Marsie sprzedaje. Podobnie jest w przypadku dronów Moonfall, które przeskakują z miejsca na miejsce, powiedział Baker, gdy zbliżają się do swoich miejsc lądowania, każdy z nich ocenia to, co widzi i ląduje w najbezpieczniejszym miejscu. Bardzo ciekawe, nie? Zwróćcie uwagę, możemy tutaj od razu nawiązać do misji Apollo 11, kiedy to komputer nieposiadający totalnie takich właśnie możliwości analizy i decydowania o czymkolwiek, po prostu opuszczał lądownik orzeł na rumowisko skalne i gdyby nie interwencja pilota, to po prostu wtedy by się astronauci rozbili i tyle by było z tej misji Apollo 11. Okazałaby się tragedią, a nie wielkim sukcesem. Więc wtedy takich technologii nie było, dzisiaj takie technologie są, dlatego możemy takie drony wysłać i one prawdopodobnie, jeżeli tam wszystko zadziała, będą mogły same ocenić ryzyko lądowania w danym miejscu, tak? Patrząc w przyszłość, prototyp sprzętu Moonfall jest już w rękach lub w trakcie opracowywania. W dalszej części roku mamy kamienie milowe rozwoju, które obejmą testy sprzętu, projektu w warunkach niewoli. Wiecie co, muszę to przełączyć, bo to jest jakby ciężko mi jest tak naprawdę tutaj nawet dociec, o co chodziło w oryginale. Okej, wspaniale to jest, nie? Captive Carry Test. Wspaniale. Nie? To jest w niewoli. W każdym razie będą sprawdzali podłączone takie łaziki, jak będą się zachowywać w trakcie takich testów, tak, nawigacyjnych i sterujących. Integracja i testy statku kosmicznego planowane na późne lata 27. Dostawa Moonfall na miejsce startu w 2028 roku. Powiem wam tak, jakby no to nie jest jakby nic takiego skomplikowanego i to akurat może się wydarzyć, a zwłaszcza fakt, że gdzieś tutaj też biorą udział te firmy z sektora prywatnego, mogą to jeszcze bardziej przybliżyć do udanej realizacji. No bo mamy ten cały czas koncept na przykład łazika Viper. Łazik Viper to miał być taki łazik, który miał wjechać, właśnie mieć możliwość wjeżdżania do tych kraterów zacienionych. W tych kraterach zacienionych znajduje się prawdopodobnie lód wodny, jak już wielokrotnie mówiłem, bardzo ważna substancja, jeżeli myślimy o w dużym cudzysłowie oczywiście kolonizowaniu Księżyca, tak? Jeżeli chcemy zakładać tam bazy, no to musimy mieć dostęp do wody tam na miejscu in situ, a nie transportować ją cały czas z Ziemi. I ten właśnie łazik Viper, który no jakby nie patrzeć, jakby nie spojrzeć, jest dosyć kluczowym elementem takiej misji. Został w pewnym momencie skreślony tak naprawdę. jeżeli chodzi o te misje, które mają się odbywać. Potem powrócił, potem znowu został wykreślony. Teraz nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest jego obecny status, ale być może właśnie jego rolę przejmą tego typu drony, które będą w stanie też pewnie szybciej, sprawniej się poruszać i pokryć jakąś tam większą część tego obszaru, który zbadać będą chcieli inżynierowie. Nie jest jasne, ile będzie kosztować projekt Moonfall, a to akurat jest bardzo jasne. NASA wciąż dopracowuje szczegóły dotyczące kosztów, budżetu, więc nie możemy ich jeszcze ujawnić. Jesteśmy jednak przekonani, że dzięki współpracy z branżą JPL dysponuje umiejętnościami i technologią, żeby zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem. Pytanie, jak bardzo zostanie przekroczony ten harmonogram, bo one jak zwykle są niedoszacowane, żeby to w ogóle przeszło, a potem się pojawiają problemy różnego rodzaju. Zwłaszcza przy technologiach, które jeszcze nie były opracowywane, nie? To jest taki element, który trzeba brać pod uwagę. Baker powiedział, że rozmieszczenie dronów w trakcie zniżania się nad powierzchnią Księżyca jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i ryzyka związanego z lądownikiem w pełni napędzanym silnikiem. No na pewno tego typu rzeczy mogą mieć tutaj... Tylko wiecie, problem jest pewnie taki, był pewnie taki, bo już wcześniej mogliśmy takie rzeczy robić. Jakby co za problem jest wysłać właśnie iteracyjnie, tak? Multum mniejszych urządzeń, które nawet jeżeli część się popsuje, to część da nam te dane, na których nam zależy, tak? I mamy jeszcze iteracje, więc nie wysyłamy jednego, tylko wysyłamy więcej, także zawsze coś tam się uda pozyskać. Ale żeby przekonać do takiego pomysłu ludzi w NASA, to nie jest takie proste. Wiecie, czasami firmy przychodzą z działającymi systemami, ale NASA się nie zgadza na to. I tak było w przypadku kapsuły Dragon, która miała silniki Super Draco i na tych silnikach kapsuła miała bardzo delikatnie lądować. To było przetestowane, działało, natomiast no, było to zbyt kozackie jak dla NASA, ponieważ no, jakby nauczeni doświadczeniem dość ostrożnie podchodzą do wszelkich takich innowacji. Kazano zastąpić ten system spadochronami, no i jakby dragony lądują na spadochronach, bo to jest sprawdzona technologia, tak? I jakby, no oczywiście fajnie, prawie Star Trek, gdyby to było na tych silnikach, tylko tu jeszcze trzeba wziąć odpowiedzialność za ludzi, nie? W sensie to nie chodzi o cyrk i efektowne jakieś rozwiązania, tylko właśnie o tych ludzi. I czasami to niestety hamuje też ten rozwój, tak? Moglibyśmy mieć już coś bardziej zaawansowanego, ale jednak to ta ocena ryzyka wychodzi in plus na to, żeby zostać przy jakichś tam starych technologiach. I tak NASA działa już od czasów, kiedy w ramach tego wyścigu kosmicznego ZSRR też ginęli przecież ludzie, nie? No, chociażby tutaj wspomnieć należy misja Apollo 1, podczas której trójka astronautów spłonęła na platformie startowej wewnątrz kapsuły przez problemy z instalacją elektryczną. Więc nie jest tak prosto w NASA przekonać decydentów do tych takich super nowych technologii, takich cutting edge technologies, nie? Zwłaszcza, że one też często są obarczone dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o zawodność. A takim głównym tak naprawdę paradygmatem w NASA jest niezawodność. To może być brzydkie, ale ma być niezawodne, rozumiecie, nie? Dlatego Orion wygląda jak wygląda i nie wygląda jak Dragon. I tyle. No dobra. Dlaczego się pchamy w kosmos, nie znając naszej planety? Naprawdę dolecieć na Księżyc, nie zbadać na oceanu. Niesamowite. To jest... Kurczę, nie wiem. Zawsze mam problem, czy to jest trolling, czy po prostu znowu to tłumaczyć. Jakby prawie co kawę odpowiadam na to samo pytanie. Może trzeba je gdzieś, nie wiem... Pomnik postawić. Słuchajcie, postawili pomnik w Emilcinie, nie? Jakiegoś wydarzenia z UFO, tak? W każdym razie stoi pomnik tego, już abstrahując od oceny tego. To może postawimy pomnik właśnie tego pytania. Dlaczego latamy w kosmos i robimy naukę, skoro nie rozwiązaliśmy problemu głodu na świecie na przykład, nie? To może byłby sensowniejszy pomnik. I taka mosiężna plakietka pod spodem, gdzie po prostu będzie wyryta odpowiedź na to pytanie. Czy nie lepiej zainwestować w satelity wokół Księżyca, lepsze łaziki niż drony, które mogą mocno być zawodne? Wiesz co, jakby drony to jest tutaj w tym przypadku nazwa bardziej, bym powiedział, dotycząca właśnie takich półautonomicznych jednostek, które wykonują jakieś zadania, nie? W sensie one będą tak proste, jak tylko mogą być proste, nie? Właśnie ze względu chociażby na to, o czym mówiłem tutaj ze strony NASA. Więc czy wystarczyłoby? Na pewno nie orbitery, bo te już mamy. Mamy naprawdę świetne orbitery nad powierzchnią Księżyca sobie śmigające i one są niewystarczające, żeby tego typu pomiary robić. Łaziki, owszem, ale są dużo droższe, dużo bardziej skomplikowane wbrew pozorom tak naprawdę. I właśnie dlatego podejrzewam też, że wysyłane są w planach wysyłania jest 4 takich dronów, żeby była ta redundancja. Taniej zrobisz coś takiego i to jest właśnie trochę to podejście, o którym mówiłem. Robimy taniej jakieś tam urządzenia, żebyśmy mogli większą ich liczbę wysłać i być bardziej pewnymi, że przynajmniej część z tych danych, które nas interesują, zostaną zebrane. Zresztą zobaczymy, jak będzie trochę więcej informacji na ten temat. Na razie mamy oczywiście to, co powiedzieli twórcy tego projektu, to, co powiedzieli nam tutaj inżynierowie odpowiadający w JPL za tenże właśnie projekt. Jak to wejdzie gdzieś tam w jakąś fazę rozwoju, no to na pewno usłyszymy o tym więcej. A być może skończy się jak z Viperem, nie? To też jest tutaj coś, co musimy brać pod uwagę. Głupich pytań słyszałem, że nie ma. Więc to nie chodzi o to, że głupich pytań nie ma, tylko bo ono nie jest głupie absolutnie, tylko po prostu jakby serio co druga astrokawa jest to pytanie. Ja oczywiście rozumiem, że nie każdy jest na wszystkim i mogło być tak, że kogoś to ominęło, tylko tak już z mojej perspektywy po prostu już się zaczynam zastanawiać, czy to jest jakiś trolling, bo jak za każdym razem na nie odpowiadam, to ktoś stwierdza, a zadam to pytanie, to jak to się mówi, uszczknę trochę z godziny lekcyjnej. Więc to jest, wiesz, w ten sposób. Sorki, jesteś nowy, na pewno nie troll. To ci odpowiem. Słuchaj, nie, to nie jest dobre podejście, bo patrzysz na to bardzo liniowo, nie? To znaczy, że my mamy jakąś kolejkę, tak, rzeczy do rozwiązania, drabinkę, po której się wspinamy i odhaczamy różne rzeczy. Bo nasze mózgi bardzo lubią takie liniowe rozwiązania, zresztą zazwyczaj jak próbujemy przewidywać przyszłość, to przewidujemy ją liniowo, tak, że coś się wydarzyło, więc za chwilę w takim samym czasie wydarzy się podobnie i tak dalej. No i nasze mózgi są w tym ekspertami. Natomiast to jest bardziej jak układanie puzli, tak, żeby ułożyć tę układankę, jakbyś tak chciał zacząć od, wiesz, lewego górnego rogu i później jechać po kolei ze wszystkimi puzzlami, to sam widzisz, że to nie do końca jest najbardziej efektywny sposób, nie? Jak zaczniesz układać te wysepki różne, czyli tutaj coś układasz, o, widzę jakieś oko, tutaj jakiś nos, tu jakaś łapa, już zaczynasz widzieć powoli, z czym masz do czynienia, tak? A nagle, wiesz, układałeś jakąś wysepkę i nagle się okazuje, że ona świetnie pasuje do innej wysepki, dołączasz ją, tak? I masz nagle lek na, nie wiem, polio, załóżmy, czy coś w tym stylu. Nie byłoby leku na polio, gdyby ktoś wcześniej nie wyszedł z jaskini, rozumiesz, nie? A na pewno wyszedł z jaskini mimo tego, przysłowiowej oczywiście jaskini, że w tej jaskini też były jakieś problemy, nie? Więc musisz patrzeć na to troszeczkę szerzej, nie? To nie można się tak właśnie w ten sposób do tego podchodzić. Co więcej, wiesz, przekazanie pieniędzy z nauki na, nie wiem, zakup jedzenia, tak, czy wyprodukowanie jedzenia dla ludzi, których dotyka głód, nie spowoduje, że ten głód zniknie, tak? Przez jakiś czas po prostu napełnisz brzuchy, a potem się pieniądze skończą. Natomiast finansowanie różnych projektów, które tworzą na przykład technologie, które sprawiają, że nie wiem, jest efektywniej można wodę oczyszczać, tak? Albo efektywniej można coś hodować gdzieś w jakimś miejscu, albo jakieś uprawy są bardziej odporne na warunki klimatyczne, które są w danym miejscu i momencie, sprawiają, że efektywniej jesteś na przykład z tym głodem, jeśli już taki głód na tapet bierzemy sobie działać. No i oczywiście, że nie każdy przejaw działania naukowego jest sensowny. Czasami pieniądze są zmarnowane, ale nie da się tego tak w 100% efektywnie zrobić, a nie oszukujmy się, nauka i tak jest niedofinansowana i jest dużo więcej różnych aspektów codziennego życia, gdzie pieniądze są topione po prostu niczym marzanna na wiosnę i jakoś specjalnie się do tego nie przysywamy niczym przyssawka, nie? Dobra. Także moi drodzy, gość od 350 astrokaw trafiał na co drugą, akurat nie trafiał w te, gdzie tłumaczyłem. No właśnie, też tak może być. Dlatego mówię, postuluję stworzenie pomnika, takiego jak w Emilcinie, ale sensownego, więc trzeba będzie się nad tym zastanowić. No dobrze. Tak, dokładnie, to jest Skwariusz też ma rację. To nie jest tak, że nad światem siedzi jeden iluminata jak w Settlersach i mówi, ty badasz ocean, a ty kosmos, są różne agencje, zespoły, które walczą o granty, pieniądze i tak dalej. Dokładnie, nad światem siedzi 3 iluminatów tak naprawdę i to oni decydują, kto bada ocean, a kto bada co innego. Badanie oceanów byłoby równie fascynujące. Oczywiście jest prowadzone i tak naprawdę też w tych oceanach odkrywamy różne ciekawe rzeczy. Dobra, lecimy sobie dalej. Mały break i kolejny news. No niestety, to taki trochę slap, że tak powiem, dla miłośników Słońca. Schodzimy z maksimum cyklu słonecznego, złóż polarnych będzie coraz mniej, ale też niestety będzie coraz mniej, moi drodzy, plam słonecznych, co mnie smuci, bo ja jestem wielkim fanem plam słonecznych. Chciałbym, żeby kiedyś taka wielka plama się pojawiła, że całą tarczę słoneczną zasłoni, a nie, to by się bardzo źle skończyło dla naszej planety, ale wyglądałoby spektakularnie. W każdym razie Polska Akademia Nauk, Helena Ciechowska w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Maksimum obecnego cyklu słonecznego rozpieściło nas pod względem złóż polarnych, które można było obserwować nawet nad Warszawą. Teraz aktywność Słońca będzie spadać, a więc i złóż polarnych będzie coraz mniej, mówiła we wtorek w studiu PAP badaczka jonosfery Helena Ciechowska z CBK PAN. No właśnie, może by z panią Heleną jakieś bliskie spotkania trzeciego stopnia zrobić o takich właśnie tych, jakbyś tam Dorian zapisał, to będziemy teraz sobie właśnie zbierać namiary na ludzi i wracać powoli sobie z tą naszą serią. Już powoli się kończy czy robienie tego studia, gdzie w sensie akustyczne, dostrajanie tego studia, żebyśmy mogli spokojnie takie rozmowy prowadzić. Jak widzicie, wczoraj wleciało Pop Science i już dźwięk jest lepszy niż był ostatnio, a to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jakie w tym temacie powiemy. Obecnie tych plam jest coraz mniej, więc i aktywność Słońca będzie spadać. Będziemy mieć mniej złóż polarnych, niestety. Jak powiedziałem, maksimum rozpieściło nas w styczniu. Była wspaniała burza geomagnetyczna, która rozświetliła niebo nawet nad Warszawą. Obserwowałam ją w centrum Warszawy, co jest po prostu niebywałe, zwłaszcza że zanieczyszczenie światłem jest bardzo istotnym czynnikiem, który sprawia, że często nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych złóż, opowiadała. To prawda, powiem wam szczerze, że robiłem zdjęcia, gdzie tu, no dosłownie takie same zdjęcia, jak to, co widzicie tutaj, a dosłownie tutaj po lewej stronie był Orlen. Jak ktoś widział Orlen w nocy gdzieś z okolic Płocka, to wie, że wygląda to jak sceny z Blade Runnera dosłownie i tego starego. I Orlen bardzo mocno świeci, no bo tam oczywiście te wszystkie wieże, rafinerii, elektrociepłowni, kominy, to wszystko musi być, zbiorniki różnego rodzaju musi być oświetlone odpowiednio. No i niestety generuje to dość spore zanieczyszczenie świetlne. W momencie, kiedy są na przykład chmury nisko i na tych wieżach, tak zwanych zapałkach, jak to się tutaj mówi, płoną ognie, znicz zwycięstwa nad procesem chemicznym, czyli są dopalane prawdopodobnie jakieś, podejrzewam tutaj, substancje chemiczne, to cały Płock właściwie jest podświetlony na pomarańczowo, nie? Tak jakbyście jakąś jedną wielką lampę sodową odpalili i jeszcze pulsuje tak po prostu całe niebo. To wygląda niesamowicie. Muszę kiedyś to nagrać, trzeba zrobić live'a z tego po prostu. Orlen zazwyczaj daje wcześniej znać, że będą jakieś właśnie takie zjawiska akustyczno-wizualne, więc można wtedy przygotować live'a i będziemy robić grilla i oglądać sobie pulsujące niebo nad Płockiem. Co wy na to? Dajcie znać, czy chcecie. Dopytywana, czy latem też można obserwować zorze, potwierdziła, choć wskazała, że krótsza niż zimą noc nie sprzyja obserwacjom nieba. Jak wyjaśnia ekspertka, jonosfera jest najwyższą warstwą ziemskiej atmosfery, a rozciąga się na około 60 do 1000 km. Zjonizowana warstwa najbardziej wystawiona na promieniowanie kosmiczne i ultrafioletowe, moi drodzy. Także niestety zbliżamy się powoli do końca naszego maksimum słonecznego. Zjawiska paranormalne, dokładnie. Trochę tak to wygląda. Kiedyś oglądałem film na YouTubie. Gość robił zdjęcia nieba na wszystkich poziomach zanieczyszczenia świetlnego. Różnica była piorunująca. Oczywiście, że tak. W Nabibi, jak Mateusz Kalisz z Astrolife był w tym takim, na tej farmie takiej, to się jakoś nazywa, farma astronomiczna? Nie, jakoś inaczej. Jakoś w każdym razie, no mniejsza o to, to jest taki obszar, gdzie sobie tam można przyjechać z teleskopami, jest infrastruktura, zdaje się, że też mają jakieś swoje sprzęty, które można wypożyczyć, jeśli się ustawi w kolejkę odpowiednio wcześnie i tam można obserwować niebo. No to mówił, że po prostu aż oczy bolały od tych gwiazd Drogi Mlecznej, tego wszystkiego, co na niebie było widoczne. I ja też pamiętam lata 90. w Polsce, gdzie dużo mniej tych świateł było i niebo wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Natomiast versus Warszawa, gdzie widać planety i parę gwiazd największych, nie? Grill zawsze kiedy, a to wiedziałem, że czym zanęcić. Skwariusz wysłał nam zdjęcia z obserwacji weekendowych, to możemy Dorian zobaczyć i popatrzeć, nie? Astrofarma, no to tak dobrze pamiętałem, że właśnie farma tam jest w tej nazwie tego miejsca. Kiedy powrót luk nauki z małych, średnich przedsiębiorstw? Nie rozumiem. Jeszcze chwileczkę, bo pracuję nad takim dodatkowym projektem i tak się jeszcze tutaj waham, jak to dalej poprowadzić, więc nie chcę tego robić na siłę i na szybko. Jak się będziecie chcieli pogadać o wilkach, niedźwiedziach, ochronie przyrody czy genetyce konserwatorskiej, to się polecam i reklamuję. Wiesz co, nie wiem, czy wilki i niedźwiedzie to jest w sensie bardzo interesujący temat, ale nie wiem, czy akurat w astrofazie by siadły wilki i niedźwiedzie. Natomiast zastanawiam się nad genetyką konserwatorską. Cóż to takiego, bo nie znam tematu, a brzmi dosyć ciekawie. Dokładnie, dobra. No to co, break i lecimy dalej. Niestety, smutny, że tak powiem, to jest temat z tym naszym słoneczkiem, ale jak to się mówi, po każdym maksimum musi przyjść minimum tylko po to, żeby potem mogło znów przyjść maksimum. Właśnie to wymyśliłem. To jest w ogóle niesamowite. Zobaczcie, kopalnia Wujek może stać się centrum badań kosmicznych, nie? Z takiego miejsca, które jest, no, bardzo niechlubnie się zapisało na kartach historii. To znaczy nie, że kopalnia się niechlubnie zapisała, tylko to, co władza robiła z pracownikami tejże kopalni. Natomiast tutaj jakiś taki jest plot twist naukowy. Raport dotyczący koncepcji utworzenia Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego w katowickiej kopalni Wujek analizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koncepcję popularyzatora nauki Tomasza Rożka wspierają Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ależ ciężki zlepek. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To zasługuje na własny dżingiel, moim zdaniem. Dajcie znać. O sprawie MNISW poinformowało w piątek wieczorem na swoim profilu w portalu X. W zamieszczonym tam materiale wideo minister nauki Marcin Kulasek mówi, że podczas odwiedzin na Uniwersytecie Śląskim zapoznał się z bardzo ciekawą inicjatywą zagospodarowania terenu kopalni Wujek na cele badawczo-naukowe. Bardzo fajny pomysł. No tutaj Tomasz bardzo fajny pomysł z fundacją ma. W sensie nie wiem, czy to się uda oczywiście, czy dadzą radę. Natomiast tego typu tak zwane analogowe misje to nie jest tylko zabawa dla ludzi, którym się nudzi w domach, tak, i chcą przyjść sobie poudawać astronautów, jak niektórym się wydaje. Tylko to są bardzo ważne misje, które oczywiście to nie są prawdziwe misje kosmiczne, tak, które tutaj są przeprowadzane, ale dane, które się pozyskuje w trakcie takich misji, są bezcenne dla właśnie późniejszych projektowania późniejszych misji już w kosmosie. Więc na przykład w takich właśnie obszarach, jak tutaj widzimy, kopalnianych, można symulować na przykład misje, które by w jakichś lava tubes takich na Księżycu mogły w przyszłości się odbywać. Oczywiście to nie ta i nie przyszła dekada jeszcze na takie ekscesy, ale kiedyś te badania trzeba zrobić. Dlaczego nie teraz i dlaczego to Polska nie miałaby być właśnie dostawcą takich informacji? Ja pamiętam, słuchajcie, jest bardzo dużo tak naprawdę niezagospodarowanych obszarów w takim space'ie, gdzie można mnóstwo rzeczy jeszcze zrobić. Ja pamiętam Dorota Budzyń i moi drodzy, chociażby prezes obecnego Scanway, tak? Oni byli razem w drużynie Dream. I lata temu w astrofazie przecież robiłem z nimi rozmowę i wywiad taki robiliśmy, bo oni wysłali w przestrzeń kosmiczną, na chwilę dosłownie to była taka rakieta balistyczna, dosłownie suborbitalna, która sobie poleciała po łuku i w stanie nieważkości oni sprawdzali rzecz niesłychaną, można powiedzieć. Można sobie zadać pytanie, po co, nie? Co sprawdzali? Sprawdzali, jak zachowuje się urobek, kiedy zaczynamy wiertarką wiercić w jakimś tam kamieniu, załóżmy, tak? Już nie pamiętam dokładnie, co to był za materiał, ale jakiś taki przypominający regolit. No i teraz, po co to robić w ogóle, nie? W sensie bez sensu, można powiedzieć. Dzisiaj, jak widzicie, jest Scanway. Dorota pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej, projektuje narzędzia, których używać będą astronauci z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale też pewnie nie tylko, bo jeżeli te narzędzia się sprawdzą, to NASA je zaadaptuje też u siebie, które będą na Księżycu, że tak powiem, używane, bo wcześniej nikt nie zrobił takich badań, a jeżeli my chcemy myśleć w ogóle o górnictwie kosmicznym jakimkolwiek, tak? Przyczepianiu się do asteroid nawet w robotyczny sposób i drążenia ich w celu pozyskania różnych minerałów, co w przyszłości będzie się działo, no to my musimy wiedzieć, jak chociażby zachowuje się urobek w stanie mikrograwitacji, tak? W stanie braku ciążenia. A wcześniej takich danych nie było. I tutaj młodzi ludzie, studenci wysyłają swój eksperyment i nagle się okazuje, że no, wygląda to zupełnie inaczej niż się spodziewaliśmy. Tak? I takie dane są bezcenne dla firm, które w ogóle na razie opracowują koncepcję, bo może się okazać tak, że gdybyśmy tych danych nie mieli, to w ogóle nasza koncepcja jest do śmietnika. Tak? I nie wiem, lata pracy można by było wywalić, bo potem by się okazało, że trzeba to projektować zupełnie w inny sposób na nowo. Także tak samo tutaj tego typu analogowe misje są niezmiernie ważne i dane są wykorzystywane potem przez twórców takich misji kosmicznych, które się w kosmosie odbywają. Oczywiście, o ile są dobrze takie misje przeprowadzone, jeżeli metodologia jest odpowiednio dobrana i dobra, jest też analiza później właśnie tych danych i w odpowiedni sposób są te dane zbierane. Na ClickUpie jest to, sobie zaraz zobaczę. Foto skwariusza. Proszę bardzo. Możemy pokazać, jak rzutowaniem pięknie słoneczko jest tutaj pokazane. Nie wiem, czy to się otworzy. Nie otworzy się w ten sposób, ale może jakoś się da powiększyć. Da się powiększyć. O, proszę bardzo. Metodą rzutowania tutaj pięknie skwariusz pokazuje słońce. A gdzie jest jakaś... No widzisz, musimy zmniejszyć, bo niestety się nie pokazują nam paski do przewijania. Więc tutaj widzimy plamy słoneczne na słoneczku. Pięknie metodą rzutowania można właśnie w bezpieczny sposób słońce oglądać, jeżeli nie mamy na przykład folii ND5. Jak mamy folię ND5, to możemy sobie bezpiecznie oglądać przez teleskop słońce. Jak nie mamy, no to można sobie rzucić ten obraz, właśnie odbić takiego zajączka na jakiś ekran tutaj w postaci, nie wiem co to jest, ale jakiś gałgan naciągnięty na coś. Więc moi drodzy, wtedy można bezpiecznie to robić i nie stracimy wzroku. Czy to już astropogoda? Prawie, Stablu, prawie. Ale w sumie zmierzamy w tym kierunku, więc to się zgadza. No dobra, Kundlona 23, genetyka ukierunkowana na ochronę gatunków, tak w wielkim skrócie, ale jest masa ciekawych metod, łączy się to też z genetyką kryminalistyczną, ale na zwierzętach, nie na ludziach, czyli w sensie, że jak? Genetyka kryminalistyczna na zwierzętach? W sensie, jak zwierzę popełni przestępstwo? Czy nie rozumiem? Próbuję to jakoś połączyć kropki. Czekaj, jeszcze raz. Genetyka kryminalistyczna, ale na zwierzętach, nie na ludziach. Czy po prostu, że są na razie te badania prowadzone po prostu na zwierzętach, nie na ludziach. Chociaż raz człowieka też miałem na stole. A widzisz, dobra, to już teraz rozumiem, o co chodzi. Brakowało mi kontekstu właśnie. No dobra, spoko. To jest jakiś ciekawy temat. To zapisz, mój drogi. A ty wiesz, to możesz się odezwać na tego, na... maila naszego kawowego, jakbyś Dorian puścił naszego maila kawowego, to będzie można sobie tutaj napisać i jak macie coś takiego, robicie coś takiego ciekawego i wydaje wam się, że spoko można by było rozmowę na ten temat nagrać, to też piszcie, bardzo chętnie się temu przyjrzymy i zawsze można coś takiego nagrać. Dobra, moi drodzy, no to co, czas na kosmiczną pogodę. No dobrze, moi drodzy, Solar Wind, wiatr słoneczny, a propos dzisiejszego naszego smutnego newsa o tym, że się maksimum kończy, wieje z prędkością 382,6 km na sekundę, gęstość 3,59 protona na centymetr sześcienny, moi drodzy, plamy słoneczne na szczęście jeszcze są, ale ja już w trwodze cały jestem, że wkrótce się skończą, nie? W ogóle słońce wygląda to jak taki wkurzona emota, nie? Tu ma jedno oko, tu ma drugie oko, a tutaj bardzo ściśnięte usta i gdzieś pędzi w tę stronę, nie? Jest jakieś takie dziwne. Pareidolia działa. W każdym razie kilka archipelagów, jak widzimy tutaj, plam słonecznych, jesteśmy w stanie jeszcze na powierzchni Słońca namierzyć. Jeśli mamy też nowe osoby, które nie wiedzą, co to są plamy słoneczne, to śpieszę wyjaśnić, że to są miejsca, w których widzimy pewne zawirowania pola magnetycznego naszej gwiazdy, bo jest dużo takich miejsc, gdzie te właśnie lokalne takie pola magnetyczne wykwitają. Strasznie poplątane jest w pewnym momencie pole magnetyczne Słońca przez to, że to jest jednak płyn, jakby nie patrzeć, i on się obraca się cały czas, ta plazma w Słońcu, w nierówny sposób. No i teraz to, co widzimy tutaj, to jest oczywiście bardzo, bardzo przyciemnione zdjęcie Słońca i jest około 1000 stopni chłodniejsze to miejsce niż reszta powierzchni Słońca, więc i tak by nas to oślepiło, i tak jest to po prostu strasznie jasny obiekt, ale jak sobie przyciemnimy takie specjalne okulary przeciwsłoneczne, założymy na nasz teleskop, no to jesteśmy w stanie te plamy zobaczyć, bo po prostu są ciemniejsze niż to, co jest dookoła, tak? I liczba tych plam słonecznych mówi nam o aktywności słonecznej. Im większe i więcej, tym bardziej aktywne magnetycznie jest nasze Słońce. Co dalej w związku z tym? W związku z tym zorze polarne, więc dużo na przykład materii ze Słońca może wylatywać w stronę Ziemi i jak wpada w naszą jonosferę, o której dzisiaj już była mowa, to tworzą się zorze polarne i tak wyglądają one obecnie na północnej hemisferze naszej planety, a tak wyglądają na hemisferze południowej. Więc jak widzicie, szału nie ma. Co z przelotami asteroid? A jeszcze zobaczmy, czy plamy słoneczne. Nie, cały czas plamy słoneczne są jeszcze na Słońcu. Co z bliskimi przelotami asteroid? Mamy dzisiaj 28. 28 nic blisko nie leci, to jest skandal. 12 odległości Ziemia-Księżyc, 10 prawie odległości Ziemia-Księżyc, nic ciekawego, parasole pozostają zamknięte. Musimy naprawdę zrobić testowe otwarcie parasola, bo on nam zamarznie, zardzewieje. Swoją drogą, nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno elementy do stacji Gateway, które tam przygotowywały firmy, przyszły skorodowane. To jest, kurczę, to jest właśnie to. Jak znajdę więcej informacji, bo na razie to są takie, wiecie, tylko szczątkowe informacje, to może jakiś odcinek na ten temat zrobię, ale ciekawie się dzieje. Czy jest zapis, ile miała największa plama, czy coś takiego? Na pewno gdzieś jest, ale to musielibyśmy poszukać. Wiem, że była taka... Ale to nie plama, to była dziura koronalna, czyli to taki jest po prostu rzadsze miejsce w atmosferze Słońca, bo po prostu wywiewa stamtąd dużo materii słonecznej. I pamiętam, że kiedyś właśnie była dość olbrzymia, bo zajmowała tak z 1/4 tarczy słonecznej i to zdjęcie, one są takie czarne, te plamy. Oczywiście one takie nie są wizualnie, jakbyśmy popatrzyli, tam nie ma dziury per se, ale jak sobie odpowiednie filtry użyjemy, no to takie plamy słoneczne właśnie widać. Ta powierzchnia Słońca, o, widzicie, to są takie ciemniejsze miejsca, takie jaśniejsze miejsca. No to nie jest dziura, no ale ktoś nie rozumie tego, co widzi, no to wydaje mu się, że to jest dziura, że w środku Słońce jest puste i tak dalej. I pamiętam, była taka szrama, no tak po prostu praktycznie, o, Słońce jakby się uśmiechało dosłownie, nie? I zrobiliśmy też o tym odcinek. I bardzo dobrze, no bo tam wyjaśnialiśmy, co to jest, z czym to się je, bo wtedy media oszalały i ludzie po prostu prześcigali się w teoriach spiskowych, że Słońce jest puste w środku, że właśnie coś się stało, że Słońce wybuchnie. Czego tam nie było, jednym słowem. Natomiast jest to naturalna rzecz, po prostu sprawdzamy sobie pewną gęstość obszaru, tak, na takim zdjęciu i widzimy, że w jednym miejscu jest ten obszar rzadszy, tam gdzie mamy ciemniejsze miejsce, w innym miejscu jest bardziej gęsty. I tyle, cała tajemnica. A ja straciłem głos, dawno już tego nie było, żeby na Astrokazie Jurek zaatakował. Więc Jurek przyszedł, więc czas na Astrosuchara. A moi drodzy, Astrosuchar brzmi w ten sposób. Co mówi bogaty elektryk do biednego elektryka? Lepiej mieć niż nie mieć. Piękne, Skwariusz, dziękujemy bardzo serdecznie. I cóż, zapraszamy Was do wysyłania zarówno sucharów, jak i różnych zdjęć, tak jak Skwariusz podzielił się dzisiaj swoimi obserwacjami na kawa@astrofaza.pl. A my widzimy się chyba w piątek się widzimy, w czwartek się nie widzimy, bo mam koncert, więc będę grał, także wieczorem mnie nie ma, więc chyba na piątek przerzucimy sobie astrokawę, popatrzymy jeszcze w kalendarz, ale raczej tak będzie, więc szykujcie się na piątek na wieczór. Zamiast imprezy będziemy mieli astroimprezę. A teraz już się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. No prawie, prawie, ale następnym razem się uda, moi drodzy.
Kółek pękło, bo grunt jest ostry jak nóż. Gdzie idziesz ty, tam jadą i one. Małe robociki, trochę zagubione. Mają lasery, kamery i wielkie ambicje. Choć wyglądają jak mikser po ciężkiej kolizji. Niech nastąpi moonfall, gdy niebo zapłonie na